Kochani braterstwo, Słowo Boże jest taką księgą, która trwa na wieki i do której kiedykolwiek zaglądamy, zawsze znajdujemy w niej rzeczy stare, ale widzimy, dostrzegamy nowe. Jeżeli zaczynamy się w nią ugłębiać, coraz więcej rzeczy dostrzegamy, potrafimy je łączyć i chciałem się z wami podzielić kilkoma rzeczami, które dla mnie stały się nowymi. Być może dla niektórych z was nowymi już były dawno. Chciałbym nasze rozważanie zaczerpnąć z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 35 rozdziału. 35 rozdział od wersetu 16. Potem odeszli z Beter i było jeszcze jakoby mila do Efraty i rodziła Rachel, a ciężkie rodzenie miała. A gdy ciężko pracowała przy rodzeniu, rzekła baba do niej: nie bój się, bo i tego syna będziesz miała. I stało się, gdy wychodziła dusza jej, bo tamże umarła, nazwała imię jego Ben-Oni. Nasze rozważanie chciałbym zatytułować Ben-Oni, czyli brat, który sprawia ból. Drodzy braterstwo, tak jest w życiu już, że są pewne rzeczy, które nas bolą. Są pewne sytuacje, które są dla nas nieprzyjemne, smutne. Niektórzy to sformułowanie Ben-Oni tłumaczą: syn mojego smutku, syn mojej boleści, syn mojego cierpienia. Tak Rachel nazwała swojego syna. Ale ojciec zmienił to imię. Ojcu nie podobało się imię i chcąc jednak zachować pewną intencję matki, nie zostawił Ben-Oni, ale troszkę zmienił litery i nazwał Ben-Jamin. Ciekawe, to imię Ben-Jamin jest jedynym imieniem synów Jakuba, które my używamy w naszej społeczności. Jakub miał 12 synów i nie spotkałem jeszcze w naszej społeczności, żeby ktoś się nazywał od innego syna, ale od Benjamina tak. Jakoś Benjamin był szczególnie darzony uczuciem przez Jakuba, i chyba przez nas, bo lubimy i nadajemy dzieciom to imię. Ale historia Benjamina, a później jego pokolenia, jest historią trudną. Jest historią, która może nas czegoś nauczyć. Zważcie, braterstwo, że jak czytamy w Księdze Objawienia, w 7 rozdziale, a 8 wersecie, czytamy, bracia już mówili, że wybieramy się tam, chcemy osiągnąć tą nagrodę, chcemy się znaleźć wśród tych, którzy są popieczętowani, których było 144 tysiące, a tam było 12 tysięcy z Judy, 12 tysięcy z Asera, 12 tysięcy i 12 tysięcy z pokolenia Benjamina. Którzy więc was są z pokolenia Benjamina? Niektórzy mówią, że chodzi to o literalnego Izraela, ale my wiemy, że chodzi o Izraela duchowego. W związku z tym musi być też jakieś duchowe pokolenie Benjamina. Zapewne, jeżeli jest duchowe pokolenie Benjamina, to zapewne ma ono pewne cechy swojego protoplasty, Benjamina i ludzi, którzy pochodzili z jego pokolenia. Pamiętacie, że Pan Bóg wszystkie pokolenia wszystkich synów izraelskich wyrył na 12 kamieniach, które były na pierśniku. I tam każdy kamień to było jedno pokolenie. I podobna konstrukcja jest w mieście Jeruzalem, która ma fundamenty z kamieni szlachetnych, których też jest 12. 12 apostołów Baranka i 12 pokoleń. Myślę, że ta konstrukcja każe nam myśleć, że pewne cechy tego pokolenia również są potrzebne ludowi Bożemu. Ale jeżeli pewne cechy są potrzebne, jeżeli kamień, ten szlachetny kamień Benjamina został wybrany i Pan Bóg uważa, że on jest ważny, to niektóre z tych cech musimy posiąść. Ale są też i cechy negatywne. Surowy kamień, on nie błyszczy, on nie ma piękna. Surowy kamień musi być w napierśniku, musiał być oszlifowany. I są też cechy złe, które posiadało to pokolenie. I myślę, że patrząc na to pokolenie, musimy je zauważyć i postarać się też z naszego życia je usunąć. Jaka była historia Beniamina? Beniamin jako jedyny syn Jakuba narodził się w ziemi izraelskiej. Narodził się w ziemi obiecanej. Wszyscy inni narodzili się poza nią. Już narodzenie Beniamina sprawiło ból. Sprawiło ból ojcu, bo stracił swoją najukochańszą żonę. Sprawiło też ból jego bratu, Józefowi. Bo przez niego de facto, przez jego urodzenie stracił matkę. Zyskał brata, ale umarła mu matka. Dzieci braterstwo są bardzo zazdrosne. Dzieci inaczej niż dorośli oceniają fakty. Ale myślę, że przyjście Beniamina sprawiło im pewien ból. Niemniej jednak bracia opiekowali się najmłodszym synem. Gdy mówimy o pokoleniu Beniamina, o Beniaminie, to zawsze nam się kojarzy to z maleńkim, z niewielkim młodzieńcem, chłopcem i tak do dzisiaj jest postrzegany Beniamin. Jak było naprawdę, zobaczymy, jakim naprawdę było pokolenie Beniamina. Natomiast Beniamina spotykamy, gdy bracia udają się po zboże do Egiptu. Wówczas, podczas pierwszej wizyty, niebacznie wspominają o swoim najmłodszym bracie, którego urzędnik egipski każe im przyprowadzić. Gdy mają przyprowadzić Beniamina, ojciec nie chce go puścić. Mówi, nie chcę go stracić, to jest mój ukochany syn. Wszyscy, którzy pochodzą z licznych rodzin, wiedzą, że najmłodsze dziecko jest kochane najbardziej. Ale bracia nie lubią najmłodszego, bo przez niego zawsze są jakieś kłopoty, zawsze są problemy. On zawsze coś zrobi i jest z tego problem. Ale zawsze opiekują się najmłodszym. I gdy Jakub nie chce wysłać Beniamina, Juda mówi, ja się będę nim opiekował. Ja gwarantuję, że on wróci. Są w Egipcie, na dworze wysokiego urzędnika. Beniamin jest przyjmowany ze szczególnymi honorami. Dostaje najlepsze miejsce, najlepszą porcję, największy dar. Ale gdy wracają, okazuje się, że posądzono ich o kradzież. Bracia odżegnują się od tego, jakby tak mogli. Przeszukanie bagaży i w bagażu Beniamina woże srebrny kubek. Jak myślicie, co pomyśleli sobie bracia? Czy oni wiedzieli, że to Józef kazał włożyć ten kubek? Powiedzieli, zawsze z najmłodszym to są co? Problemy. No, dlaczego tak zrobił? No znowu wpakował nas w taką trudną sytuację. Ale zobaczcie, bracia nie godzą się na to, żeby został Beniamin, chociaż nie każą im tego, wszyscy jak mur idą i proszą za Beniaminem. Chociaż de facto Beniamin, no nie swoim postępowaniem, ale swoją osobą sprawił, że przeżyli olbrzymi problem. Beniamin stał się dla nich próbą. Sprawił de facto im ból, ale spowodował, że zdali pewien ważny egzamin w swoim życiu. Że pokazali, że kochają swojego brata. Że kochają brata Beniamina, pomimo tego, że z jego powodu mieli problemy i kłopoty. Beniamin był ukochanym synem Jakuba. Gdy stracił Józefa, to na niego przelana została cała miłość ojcowska. Państwo, nie wiem, czy zauważyliście ciekawą rzecz. Gdy Izraelici wchodzili do Egiptu, to ile ich weszło? 70 osób. Weszli Jakub, weszli jego synowie, I weszli synowie ich synów. A który synów Jakuba miał najwięcej synów? Jak myślicie? Może Ruben, najstarszy, to mógł najwięcej dzieci mieć. Może Juda, to było największe, najpotężniejsze pokolenie. Nie, braterstwo. Beniamin, najmłodszy, miał, jak podaje księga, 10 synów. Dziwne. Wydawałoby się, że to najmniejsze pokolenie, najmniejszy ród. A gdy wchodził do Egiptu, miał 10 synów. O czym to świadczy? Dzieci w Biblii zawsze świadczą o Bożym błogosławieństwie. Że jeżeli ktoś miał tyle dzieci, to znaczy, że jemu Pan Bóg najwięcej błogosławił. Czyli był to ulubieniec Jakuba, ale Jakub nie mógł sprawić, że miał 10 synów. Był to również ulubieniec Pana Boga. I powiedział to w 5 Księdze Mojżeszowej w 33 rozdziale, 12 wersecie Mojżesz, gdy błogosławił. I powiedział tak, ten jest najmilszy Panu o Beniaminie. Właśnie o pokoleniu Beniamina. Gdy Jakub błogosławi swoim synom, tak w 1 Księdze Mojżeszowej, w 46 rozdziale, a 21 werset, tak mówi o Jakubie i o jego synach. 49 rozdział, a 27 werset. Beniamin jako wilk porywający. Poranu jeść będzie łup, a wieczór będzie dzielił korzyści. Zawsze wydaje nam się, że ten Beniamin to taki młodzieniec, najmłodszy, a tu porównanie do kogo? Do wilka. Co prawda wilk to nie lew z pokolenia Judy, ale wilk to na pewno zwierzę jakie? Takie grzeczne, potulne? Nie, wilk to zwierzę drapieżne. Wilk to zwierzę drapieżne, porywające łup, ale jeszcze ma jedną charakterystykę. Wilk jest zwierzęciem bardzo inteligentnym. To bardzo inteligentne zwierzę. Jakub nazwał, że Beniamin jest porównany do wilka. Pokazał jakby naturę tego pokolenia, że to jest siła, ale i inteligencja. Że oni będą łapać łup, będą walczyć i będą zwyciężać. Nie rozumiałem tych słów, dopóki nie przeczytałem historii pokolenia Beniamina. Pokolenie Beniamina otrzymało po wejściu do ziemi swój dział i o ile podczas wędrówki na puszczy obóz Beniaminów był w obozie, którego przywódcą był Efraim i wraz z Manasesem rezydowali w namiotach po jednej stronie przybytku, czyli jakby ze swoim bratem, z potomkami swojego brata Józefa, bo oni pochodzili od jednej matki i tak było ułożeni w obozie, o tyle, gdy dzielono ziemię, to dziedzictwo Beniamina leżało między dziedzictwem Judy i między dziedzictwem Efraima. Oni byli wciśnięci, jakby mieli stosunkowo niewielkie dziedzictwo między pokoleniem judowym, które było dość duże dziedzictwo, i między pokoleniem efraimowym, które też terytorialnie było duże. Dziedzictwo, jak spojrzycie na mapę, dziedzictwo Beniamina nie było zbyt wielkie. Ale było bardzo ciekawe. Bardzo ciekawym jest, jak przeczyta się, jakie miasta przypadły w dziedzictwie temu pokoleniu. W 18 rozdziale Księgi Jozuego czytamy, jakie było dziedzictwo Beniamina. Może nie wszystkie miejscowości są nam bliżej znane, ale zapewne niektóre braterstwu się skojarzą. 18 rozdział, a werset 11 i czytamy, jakie miejscowości. A były te miasta Beniaminowe według domów. Jerycho, Betega, Kasys, może przeczytam, które są znane. Kefar, Gaba, Gabaon, Rama, Sela, Elef i Jebus, które jest Jeruzalem. Gibeat i Kiriat. Miast 14. Zauważcie, braterstwo, że pokolenie Beniamina w swoim dziale dostało Jerycho, Gabaon, ale dostało też taką miejscowość, która nazywała się Jebus. Dzisiaj znana pod nazwą Jeruzalem. pewnym momencie mojego życia było to zaskoczenie, że odkryłem, że Jeruzalem należy do pokolenia Beniamina. Kiedyś wcześniej wydawało mi się, że przecież naturalne, że do pokolenia Judy. Ono leżało dokładnie w granicy Judy, na granicy Judy i Beniamina, ale de facto w dziale przypadło pokoleniu Beniamina. Gdy czytamy o przedstawicielach pokolenia Beniamina, czytamy o tym, pierwszy taki przedstawiciel znaczny, który wsławił się, był to sędzia Aod w 3 rozdziale Księgi Sędziów, werset 15, od wersetu 15 jest opisana historia tego sędziego. Jest to bardzo ciekawa. Potem wołali synowie izraelscy do Pana i wzbudził im Pan Wybawiciela, Aoda, syna Gery, syna Jemini, męża ręką prawą niewładającego, syna Jemini, czyli po hebrajsku Ben Jemini, czyli Aod Ben Jemini, czyli z pokolenia Beniamin. Wiecie, co ten Aod sobie uczynił? Uczynił sobie miecz z obu stron ostry. To sformułowanie nam znane jest również z Nowego Testamentu, miecz obu stron ostry. I Aod sobie taki miecz uczynił i poszedł do ich ciemiężyciela, króla moabskiego. Wiecie, co zrobił? Poszedł do króla na jego dwór. Miecz, ponieważ był leworęczny, to z drugiej strony miał. Poszedł do króla i umówił się z nim na, że ma tajną rozmowę z nim do przeprowadzenia. Zamknęli się w osobnym pomieszczeniu, a Aod wyjął miecz i przebił króla. Prawdopodobnie mógł to bardzo łatwo uczynić, ponieważ był leworęczny. Zwyczaj dawania prawicy pochodził od tego, że ktoś nie miał broni w prawej ręce. Jeżeli wyciągał prawą rękę, to znaczy, że nie mógł kogoś zaatakować. Aod być może wyciągnął prawą rękę, ale w lewej miał miecz i przebił nic niespodziewającego się króla. To było ciekawe. On był Beniaminczykiem i był leworękim. I miał miecz z obu stron ostry, że mógł tą ręką bić i tą. I wiecie, co zrobił? Zamknął te drzwi, wyszedł i opuścił pałac królewski i poszedł do domu. Zresztą w Biblii nie znalazłem drugiego takiego przypadku, żeby ktoś zrobił taki wyczyn. Takie wyczyny to można tylko obserwować na filmach szpiegowskich, ale w rzeczywistości to bardzo rzadko ma miejsce, żeby ktoś wszedł na dwór króla, zabił go i spokojnie sobie wyszedł. Zobaczcie, jaką ten człowiek musiał mieć odwagę, samozaparcie. No, trudno to określić. Wszedł na dwór króla, zabił, zamknął drzwi i spokojnie, nie zatrzymany przez nikogo, wyszedł. Musimy przyznać, że na pewno był odważny. A później wywołał powstanie i Izraelici przez 80 lat byli bezpieczni. Czyli świadczy to, że mężowie z tego pokolenia byli odważni. Byli mężni. I niektórzy mówią, że właśnie był takim wilkiem, który poszedł, wziął korzyść, zabił i wyszedł. Tak jak to błogosławił Jakub. Ale w Księdze Sędziów spotykamy jeszcze jedną historię związaną z Beniaminitami. Historia ta jest opisana też w Księdze Sędziów w 19, 20 i 21 rozdziale. I o ile ta historia jest historią bohaterską, ta druga jest historią smutną. Pewien człowiek wracał swoją żoną i przechodził koło Jebus, zobaczył, że Jebus jest, ściemniało się, że Jebus to jest miasto pogańskie, nie chciał tam spać. Poszedł, mówi, nie będę spał u pogan, pójdę do swoich. Poszedł do Gaba, do miejscowości, w której mieszkali Beniaminici. Ale tam nikt nie raczył go przyjąć. Był dopiero jakiś człowiek, przechodzień z innego pokolenia, który tam mieszkał i ten go przyjął. Ale w nocy stało się podobnie, jak to było w czasach Lota, że przyszli mężowie i chcieli siłą gościa wyciągnąć. A gdy wyprowadził do nich swoją żonę, zgwałcili ją i ta zmarła. I wtedy ten mąż zrobił coś, o czym się nawet mówić nie godzi, a później rozesłał wiadomość do synów izraelskich, że z Izraela takie zło trzeba usunąć. I wówczas wstrząśnięci tą sytuacją Izraelici, zebrani się, wszystkie pokolenia się zebrały, wszystkie pokolenia zeszły się w jedno miejsce i postanowiły z mieszkańcami miejscowości Gaba uczynić porządek. Gaba należało do pokolenia Beniamina. I wówczas tak Izraelici do nich powiedzieli: wydajcie nam męże z tego miasta. A zebrał się wszystek lud izraelski przeciwko miastu, umówiwszy się jednomyślnie. I posłały pokolenia izraelskie posły do wszystkich domów synów Beniaminowych, mówiąc: co to za zły uczynek, który stał się między wami? Przetoż teraz wydajcie męże niepobożne, którzy są w Gaba, abyśmy je pozabijali, a uprzątniemy złe z Izraela. Ale nie chcieli synowie Beniaminowi słuchać głosu braci swoich synów izraelskich. Wszyscy synowie izraelscy się zebrali. Jak podaje Biblia, było ich ponad 400 tysięcy. Wyobrażacie sobie? 400 tysięcy żołnierzy zgromadziło się i stawiają warunek Beniaminitom. Wydajcie mieszkańców Gaba, bo oni popełnili ogromną nieprawość, jakiej nigdy w Izraelu nie było. Trzeba zło usunąć z Izraela. A Beniaminici mówią: nie, nie wydamy. A wiecie, ile ich było? Beniaminitów, jak podaje następny werset, było i naliczono synów Beniaminowych dnia onego z miast ich 26 tysięcy mężów godnych do boju, oprócz obywateli Gaba, których naliczono 700 mężów. Między tymi wszystkimi ludem było 700 mężów na wybór, którzy nie używali ręki swojej prawej, a każdy z nich, ściskając z procy kamieniem, włosa nie chybił. Bractwo, 400 tysięcy z jednej strony ponad, a z drugiej strony 27 tysięcy Beniaminitów. Gdybyście tak na ulicy spotkali, kto z nas? Na ulicy spotkałby 20 opryszków, którzy by powiedzieli, żeby no coś oddał pieniądze albo coś zrobił. Kto by z nas powiedział, że no nie wykona tego i rzucił się na nich i zaczął się z nimi bić? Na 20 no to nie ma szans. Zobaczcie, takie było proporcje. 27 tysięcy Beniaminitów, ponad 400 tysięcy Izraelitów. A Beniamici nie chcieli ich wydać. I powiedzieli: my nie wydamy, będziemy walczyć. Ciekawa jest rzecz, że w tym opisie jest opisane, że było wśród nich 700 mężów, którzy nie władali prawą ręką, tak samo jak Aot, czyli byli leworęczni, ale jak rzucali kamieniami, prawą i lewą ręką, to nie chybili nawet włosa. Był włos. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to byli no, snajperzy albo no, komandosi. No, wyborowe jednostki. 700 takich ludzi. Beniamici widocznie byli przekonani, że oni są najsilniejsi i że nikt nie jest w stanie im nic zrobić. I rzeczywiście tak chyba było. Bo gdy na pierwszy dzień wybuchła wojna, gdy Izraelici się rzucili na Beniaminitów, to Beniaminici zabili ponad 20 tysięcy Izraelitów. Izraelici musieli się wycofać. Poszli do Pana i pytają się: Panie, mamy z nimi walczyć czy nie? Pan mówi: idźcie walczyć. Następnego dnia znowu 20 tysięcy Izraelitów ginie. Zobaczcie, braterstwo, 400 tysięcy naciera na 27 i raz ich 20 tysięcy zabijają im, drugi dzień 20 tysięcy i co? I znowu się pytają Izraelici, czy mamy walczyć? Walczcie. Wtedy Izraelici zrobili zasadzkę i zwyciężyli Beniaminitów. Ale dwa dni były dniami porażki. O czym to świadczy? Na pewno nie można Beniaminitom odmówić odwagi. Nie można odmówić tego, że umieli walczyć. Że to chyba byli najlepsi wojownicy w całym Izraelu. Ale co? Popełnili nieprawość. Nie chcieli się przyznać, nie chcieli wydać tych, którzy popełnili ogromny grzech. Byli uparci. Walczyli nawet w złej sprawie. Ale tak się stało, że zostali pokonani. Trzeciego dnia Izraelici ich zwyciężyli. Zapewne była tu pomoc ze strony Pana Boga. Nie tylko umiejętności walki, ale i pomoc Boża. I stało się tak, że z tych 20 kilku tysięcy wszystkich pozabijali. I tylko 600 mężów Beniamitów uciekło na pustynię. A Beniaminici zostali zniszczeni, ich żony, miasta spalone. Ale gdy tak się stało, lud zobaczył, co zrobił. Że prawie całe pokolenie zostało zniszczone. I wówczas lud żałował Benjamina, iż uczynił Pan przerwę w pokoleniach izraelskich. Lud zaczął wtedy żałować. Nadto rzekli, dziedzictwo Benjamina pozostałem należy, aby nie zaginęło pokolenie w Izraelu. Wtedy zauważyli, że stało się coś strasznego. Że prawie jedno pokolenie w bratobójczej walce, prawie całe, wyginęło. I wówczas postanowili Benjaminitom dać żony, ale nie ze swoich córek, ponieważ obiecali, że żaden Benjamicie nie da córki, ale z córek z Jabesz Galackiego, które na tą bitwę nie poszło i nie złożyło tej przysięgi. A nawet wreszcie, żeby ocalić to pokolenie, poradzili Benjamitom, żeby porwali sobie niewiasty, których im brakło, czyli z tych 600 mężów pozostałych, dopiero narodziło się dalej pokolenie Benjamina. Jaka lekcja dla nas? Pierwsza, że gdy się jest odważnym, gdy się jest mężnym, człowiek urasta w pychę. I Benjaminici zamiast, oni tą odwagę i męstwo dostali od Pana. Ale wiecie dlaczego? Bo oni mieli zadanie do wykonania. Oni mieli jedno zadanie do wykonania, dla których to męstwo i ta odwaga było potrzebne. Pisze o tym w Księdze Sędziów w 1 rozdziale, a 21 wersecie. Ale Jebuzejczyka mieszkającego w Jeruzalemie nie wygnali synowie Benjaminowi, przetoż mieszkał Jebuzejczyk z synami Benjaminowymi w Jeruzalemie aż do dnia tego. To męstwo Pan Bóg im dał po to, żeby byli w stanie wygnać Jebuzejczyków, którzy byli w Jerozolimie. Pan Bóg upatrzył sobie to miasto i chciał, żeby to miasto zostało opanowane przez synów izraelskich. I dlatego nie przypadkiem przydzielił je pokolenie Benjamina tam. Benjaminici mieli to miasto wyzwolić, odbić, opanować. Ale oni tego nie zrobili. Swoje umiejętności, swoje wielkie zdolności, które mieli, skierowali w złym celu. Skierowali również na walkę ze swoimi współbraćmi. Myślę, że jest to dla nas lekcja. Że jeżeli dostajemy od Pana jakieś umiejętności, to powinniśmy je używać w tym celu, do których je nam Bóg dał. Natomiast gdy oni nie walczyli z Jebuzejczykami, ale walczyli ze swoimi braćmi, spowodowało to to, że pokolenie praktycznie całe wyginęło. I później kiedyś Saul mówi, że ja pochodzę z jakiego? Z najmniejszego pokolenia. A faktycznie wcześniej to oni byli, nie byli wcale najmniejszym pokoleniem. Zobaczmy, braterstwo. Jest też druga lekcja. Lekcja społeczności. Dlaczego podczas tej bitwy więcej zginęło Izraelitów niż Benjaminitów? Dlaczego zginęli? Dlaczego jeden dzień nie zwyciężyli? Jeżeli walczyli w dobrej sprawie. Ale powstaje, braterstwo, pytanie. Czy nikt nie wiedział, jak postępują Benjaminici? Czy dopiero ten mąż, któremu zgwałcono żonę, musiał w drastyczny sposób zwrócić uwagę całej społeczności, że w Benjaminie dzieje się zło? Gaba, Benjaminowe, była miastem, gdzie mieszkali Lewici. Czy Lewici mieli zasłonięte oczy i nie wiedzieli, co się w tym mieście dzieje? Czy kapłan podczas dnia pojednania nie mógł, podczas uroczystości, gdzie wszyscy schodzili się, nie mógł powiedzieć, że w Benjaminie jest zło? Wszyscy udawali, że nic się nie dzieje. Ja myślę, że to, co się stało, to, że ich tyle poległo, to było, żeby zwrócić ich uwagę, że zadziałali za późno. Że gdy się zadziała za późno, gdy się zło już tak rozmnoży, wtedy nie tylko ten, który jest karany, ponosi konsekwencje, ale i karzący też musi odczuć tego skutki. Myślę, że jest to dla nas cenna lekcja, żeby zło zauważać wcześniej. Gdy zauważymy za późno, to może dojść do sytuacji tak jak wtedy, że pokolenie całe może być prawie że wytracone. I jeszcze kolejna lekcja. Gdy wytracamy zło, zapomnijmy, że tylko zło wytracamy, a nie chcemy wytracić pokolenia. Zobaczcie, że Izraelici się w pewnym momencie zorientowali, że zginie całe pokolenie. Zlikwidowali zło, ale ocalili pokolenie. Także my, patrząc na zło, wypleńmy zło, ale inaczej spojrzyjmy na grzesznika, który jest naszym bratem. Starajmy się go za wszelką cenę ocalić. Musimy reagować na zło, ale musimy wziąć pod uwagę również grzesznika. Dalej o Beniaminitach. Wiecie, kto został pierwszym królem Izraela? Został Saul, syn Kisza, syna Cysowego, który był Beniaminitą. Pierwszy król pochodził z Beniamina. Chyba domyślamy się dlaczego. Ponieważ w ich dziale, ich pokoleń leżało Jeruzalem. Saul miał odzyskać to miasto. Braterstwo, gdy został wybrany, gdy stał się królem, to tak o sobie mówił w pierwszej księdze Samuelowej w 9 rozdziale, a 21 wersecie Saul tak mówi o sobie. A odpowiadał Saul, rzekł: i zanim nie jest ja syn Jemini, z najmniejszego pokolenia z izraelskiego, a dom mój Azasz nie jest najpodlejszy między wszystkimi domy pokolenia Beniaminowego, przedżeś wtedy mówił do mnie takowe słowa. Mówił: patrz, przecież ja jestem najmniejszy, z najmniejszego pokolenia, bo wtedy rzeczywiście byli najmniejsi, z najmniejszego domu, jak ja mam zostać królem? A gdy wybrano go na króla, to pamiętacie, zaczęto szukać, gdy padł los na niego, zaczęto go szukać, a gdzie on się znajdował? W obozie, między wozami, skrył się, wstydził się, chociaż wzrostem był największy spośród ludów. I Samuel tak mu przypomina, w 15 rozdziale, 17 wersecie, tak mu przypomina tą sytuację. I zaś gdyś był mały w oczach twoich, nie stałeś się głową pokoleń izraelskich. Pan Bóg wybrał Beniamitę. Ale nie dumnego, ale tego, który myślał o sobie, że jest mały. Ale w pewnym momencie swojego życia przestał tak myśleć. Stał się wielkim królem i zaczął uważać, że jest najmężniejszy. I wówczas przestał się podobać Panu Bogu. Ale pamiętacie jedną sytuację, gdy jego syn, też Beniaminita, poszedł do obozu filistyńskiego i spowodował, że razem z kilkoma swoimi giermkami spowodowali, że Filistyńczycy zaczęli się cofać? Znowu sytuacja pokazująca, jak mężni byli Beniaminici. Jonatan, posiadając jeden miecz, bo nie mieli więcej, poszedł i wszedł do obozu filistyńskiego i wygrał całą bitwę. Ta sytuacja, gdy później, nie znając przysięgi, spożywał pokarm, a nie wiedział, że wcześniej lud obiecał nic nie jeść. To znowu świadczy o wielkim męstwie Beniaminitów. Beniaminici byli mężni, ale Pan Bóg chciał i potrzebował ich. Ich męstwa i odwagi, ale potrzebował też ich pokory. Tak jest, że gdy ktoś jest odważny, mężny, to najczęściej nie idzie to w parze z pokorą. I kolejna historia świadcząca o męstwie opisana w pierwszej księdze Kronik w 12 rozdziale, pierwszy, drugi, trzeci werset mówi, że do Dawida, gdy on uciekał przed Saulem, też przyszło kilkudziesięciu mężów Saulowych z pokolenia Beniaminowego, którzy władali prawą i lewą ręką. To było charakterystyczne, że Beniaminici mogli walczyć i prawą, i lewą ręką. Dlatego też byli niezwyciężeni, bo wszyscy się byli przygotowani i odporni na ciosy z prawej ręki. Oni natomiast jeszcze walczyli lewą ręką. Świadczyli to, że mieli szczególne jakieś umiejętności, które wyróżniały ich spośród innych. Ale zauważcie, braterstwo, to jest dla nas lekcja na dziś, że jeżeli mamy jakieś szczególne umiejętności, że mamy jakieś szczególne zdolności, szczególne zadania, Pan Bóg stara się to, żebyśmy to wykorzystali. Ale wtedy, gdy jesteśmy jacy? Mali. Gdy stajemy się wielcy, gdy stajemy się pyszni, gdy stajemy się zarozumiali, gdy idziemy w drugą stronę, wtedy Pan Bóg tego sobie nie życzy. Ale zobaczcie, że dom Saula przez to, że odszedł od Pana, sprawił wszystkim pokoleniom izraelskim ból. Sprawił, że wybuchła wojna. Znowu wybuchła przez Beniaminitów wojna między domem Saulowym a domem Dawidowym. Czyli zobaczcie, byli znowu przyczyną Beniaminici drugiej wojny bratobójczej między Izraelitami. Zobaczcie, chociaż mieli tak zaszczytną misję, mieli zdobyć Jeruzalem, mieli być pokoleniem królewskim, to oni sprawiali swoim braciom tak wiele bólu. I kolejna, braterstwo, ciekawa sytuacja opisana w drugiej księdze Samuelowej. Gdy Dawid ucieka po opanowaniu stolicy przez Absaloma, jadą obok niego żołnierze i wychodzi pewien Beniaminita Szemej. Wychodzi, ciska kamieniami na Dawida i na wszystkie sługi, i na wszystkie rycerstwo i mówi Dawidowi tak, złorzecząc: wynidź mężu krwi, mężu niezbożny. Wówczas przyboczna straż, Joab, Abisaj, syn Sarwi, wyciąga miecz i mówi: złorzeczy Dawidowi, ponieważ mu Pan rzekł, złorzeczy Dawidowi. Czemuż ten zdechły pies królowi panu memu złorzeczy? Niech idę proszę, a utnę jego głowę. Ktoś wypowiada słowa złorzeczenia do króla. Nie kto inny, tylko Beniaminita. Abisaj wyciąga miecz i mówi: królu, co? Zabiję go, zetnę mu głowę. Jak to można złorzeczyć pomazańcowi pańskiemu? Ale król tak mówi: zaniechaj go. Złorzeczy, bo mu Pan rozkazał. Znać wejrzy Pan na utrapienie moje, a odda mi Pan dobrem za złorzeczenie jego. Państwo, jakbyśmy nie oceniali postępek Szemeja, to musiał być odważny. Że złorzeczyć królowi, gdy król jedzie z żołnierzami, a on tylko kamienie i proch. Ale coś jednak musiało być w tych słowach, bo mówił mężu krwi. Dawid faktycznie był mężem krwi. Dawid mówi: zaczekajcie, złorzeczy mi, niech złorzeczy. Widocznie mu Pan kazał. My często, braterstwo, gdy coś się nam nie podoba, to od razu chcielibyśmy wyciągnąć, jak Abisaj, miecz. Uciąć, skończyć. Dawid mówi: złorzeczy? Widocznie mu Pan kazał. A być może to złorzeczenie kiedyś nam się obróci w błogosławieństwo. Pamiętajcie, Beniaminici czasem mogą mówić różne słowa. Ale jednak Dawid mówi: poczekaj, złorzeczy, może coś w tym jest. Być może Pan mu to kazał. A może to złorzeczenie wyjdzie nam na błogosławieństwo. I rzeczywiście, braterstwo, jak przeanalizujemy tą historię, ale to temat innego rozważania, z tego złorzeczenia kiedyś wyszło bardzo wiele błogosławieństwa. Widzimy więc, że pokolenie Beniamina miało pewne swoje bardzo charakterystyczne cechy. Byli to ludzie odważni, byli to ludzie dzielni, wprawieni wojownicy, wojący prawą i lewą ręką. Mieli ważne zadanie, zdobycie Jeruzalemu, ale co? Bardzo często o nim zapominali. Byli bardzo inteligentni, bardzo stanowczy, nie szli na kompromisy, ale często robili coś w złej sprawie. Państwo, jeszcze chciałbym, ponieważ czas nam się kończy, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze spojrzeli na jednego Beniaminitę. Znamy go wszyscy dobrze. W liście do Rzymian w 11 rozdziale, a pierwszym wersecie czytamy o jeszcze jednym mężu z pokolenia Beniamina. Mówię tedy, Izraeli Bóg odrzucił lud swój, nie daj tego Boże, albowiem ja jestem Izraelczyk, z nasienia Abrahamowego, z pokolenia Beniaminowego. I powtarza to również w liście do Filipian, w 3 rozdziale, a w wersecie 5, podkreślając swoje pochodzenie od pokolenia Beniamina. Obrzezany będąc 8 dnia z narodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Żyd z Żydów. Chlubił się tym, że pochodzi z tego pokolenia. I zapewne rodzice nie przypadkiem nadali mu imię Saul. Zapewne w nawiązaniu do innego Beniaminity, króla Saula. Wiedząc, że stanie się być może wielkim człowiekiem. I gdy patrzymy na życiorys tego wielkiego człowieka, to w Dziejach Apostolskich, w 9 rozdziale, tak czytamy opis jego działania. 9 rozdział Dziejów Apostolskich opisuje wczesną działalność apostoła Pawła. A Saul, jeszcze dychając groźbą i morderstwem przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do najwyższego kapłana i prosił go o listy do Damaszku, do buźnic, a jeśli by tam znalazł tej drogi idących, których mężów albo niewiasty, aby ich związane przywiódł do Jeruzalemu. Zobaczcie, gorliwość, chęć działania i drapieżstwo podobne do wilka Beniaminity. Dysząc groźbą i morderstwem. Zauważcie, że jest różnica między zabójstwem a morderstwem. Szczepana nie zabito, ale zamordowano. Mówimy, że kogoś zabito albo kogoś zamordowano. Na wojnie się kogoś zabija, a morduje się kogoś, gdy się go chce zabić, mówi się też o mordzie sądowym. Czyli jakby, no tu apostoł Paweł, jakby niektórzy mówią, że to w tym okresie życia jakby miał te cechy, które ma Beniaminita, czyli tego wilka, który chwyta ofiarę. Ale zauważcie, braterstwo, że takiego człowieka, właśnie takiego i właśnie Beniaminitę wybrał Pan Bóg na 12 apostoła. I znamienne, jak o sobie opowiada, to mówi w 1 liście do Koryntian, w 15 rozdziale, a w 9 wersecie mówi o sobie podobnie się wyraża o sobie, jak kiedyś się wyraził o sobie jego wielki imiennik Saul. Boć ja jestem najmniejszy z apostołów. Nie mówi o sobie, że jest apostołem jakim? Średnim, dużym, albo my byśmy dzisiaj powiedzieli, że był największym z apostołów. A on mówi o sobie, ja jestem z apostołów jaki? Najmniejszy. Mówi dokładnie tak, jak powiedział Saul. Ja jestem najmniejszy ze wszystkich pokoleń izraelskich. Dlaczego ja? I właśnie dlatego. Dlatego, że potrafił tak o sobie powiedzieć, Pan Bóg wybrał go do wielkiej misji. Panu Bogu potrzebny był jego charakter. Pan Bóg oszlifował jego kamień. I apostoł Paweł mówi o sobie, że jest najmniejszy. Ale tak samo, gdy mówi o sobie, skąd wynika jego moc i siła. Ostatnio, w zeszłą środę, badaliśmy 2 list do Koryntian w naszym zborze. I tam są takie ciekawe słowa w 12 rozdziale, a w wersecie 9. Apostoł pokazuje pewną Bożą zasadę. Dosyć masz na łasce mojej, albowiem moc moja wykonywa się w słabościach. Pan Bóg mówi, że jego moc nie pochodzi z mocy ludzkiej, ale pochodzi właśnie ze słabości. Żeby posiadać moc Bożą, trzeba przyznać, że się jest słabym. To jest bardzo trudne, Bo ktoś, kto jest słaby, to ma łatwo przyznać, że jest słaby. Natomiast bardzo trudno jest przyznać człowieku wykształconemu, mocnemu, człowiekowi bardzo światłemu, że on jest słaby. Jeżeli Beniaminita wiedział, że on zwycięży każdego, że nie ma takiego, to jemu było trudno powiedzieć, ja jestem słaby. Trudno powiedzieć było Saulowi, który szedł do Damaszku, że jest słaby. Przecież uczył się u nóg Gamaliela, przecież wszystko wiedział najlepiej, przecież on wiedział, co należy robić. Ale Pan Bóg potrzebuje, żebyśmy się stali jacy? Słabi. Żebyśmy dostrzegli, że jesteśmy słabi i wtedy staniemy się mocni. Zobaczcie, że Pan Bóg nie odrzuca Beniaminitów. Że Pan Bóg Beniaminitów potrzebuje. Pan Bóg potrzebuje takie nieoszlifowane charaktery, które czasem sprawiają nam ból. Zobaczcie, że apostoł Paweł sprawił braciom wiele bólu i mówił o tym stale. Ale zobaczcie, że sprawił ból. Ale jeszcze więcej sprawił braciom radości. Gdyby nie on, bardzo wiele byśmy nie wiedzieli. On przecież najwięcej nam napisał. On, Beniaminita, który, gdy stał się słabym, stał się mocnym. Dlatego dla nas lekcja. Spójrzmy na siebie, na swoje życie. Spójrzmy na naszych bliźnich. Czy wśród nas nie ma czasem takich Beniaminitów, którzy są odważni, którzy wszystko potrafią powiedzieć w twarz, którzy czasem mówią rzeczy troszeczkę niewygodne nam, którzy czasem wymagają interwencji, którzy czasem trzeba sprowadzić z błędnej drogi, ale są nam potrzebni. I druga sprawa, jeżeli spojrzymy w swoje serce, ten Beniaminita to pasuje do mnie, to wówczas musimy się zastanowić. Być Beniaminitą to zaszczyt, ale być Beniaminitą to olbrzymia odpowiedzialność. Zauważcie, że jak łatwo, będąc Beniaminitą, przejść na stronę dobrą, ale jeszcze łatwiej na stronę złą. Gdy ktoś ma zdolności, gdy ktoś ma siłę, gdy ktoś ma możliwości, jemu jest dużo trudniej. Łatwo stać się pysznym, łatwo stać się dumnym i łatwo, tak jak ci Beniaminity z Gaba, łatwo zamiast zająć się dobrą sprawą, sprawą pańską, zdobywaniem Jeruzalemu, zająć się innymi sprawami, zająć się swoimi rzeczami, zająć się rzeczami złymi. Bo i w tych rzeczach tak zdolny Beniaminita potrafi być dobry. Myślę, bratelstwo, że to również ważne dla społeczności. Że społeczność, chociaż w pewnym momencie musiała wytracić zło z Beniamina, zorientowała się, że Beniamici im są jednak potrzebni. Zostało ich tylko 600, ale musimy ich zachować. Niech nie zaginie to pokolenie. Jakby zaginęło to pokolenie, nie mieliby króla Saula, nie mielibyśmy dzisiaj Pawła Apostoła, który tak wiele nam dał. Pamiętajmy, że nawet Beniaminitami, którzy ciężko niekiedy nas doświadczają, niekiedy sprawiają nam wiele boleści, ale oni są również nam potrzebni. Niekiedy, tak jak mały Beniamin, robią to bezwiednie. Niekiedy czekają na naszą interwencję. Niekiedy czekają na naszą pomoc, żebyśmy sprowadzili ich z błędnej drogi. Ale zobaczcie, że w tym niebieskim Jeruzalem było potrzebnych również 12 tysięcy Beniaminitów. Zauważmy, braterstwo, w sobie, w naszych bliźnich, dobrych Beniaminitów. Zauważmy korzystne cechy tego pokolenia. To, że umieli walczyć obiema rękami. Że mieli miecz obosieczny. Że zdolność, dzisiaj byśmy powiedzieli, ten miecz obosieczny to słowo Boże. Beniaminita nie tylko jedną ręką, drugą też potrafi walczyć. Ale wykorzystujmy to do walki, ale nie z braćmi. Wykorzystujmy to do walki ze złem. W głoszeniu Ewangelii. Tam jest potrzeba obu rąk. Beniaminici są nam potrzebni. Ale uważajmy. Bo czasami są bardzo, bardzo łatwi w schodzeniu z dobrej drogi. Tak jak Saul. z niskiego, pokornego, jak szybko, w ciągu 2 lat, stał się tym, który przestał się podobać Bogu. Beniaminici, uważajcie. Jeżeli ja jestem beniaminitą, winienem również uważać, bo jest bardzo niebezpiecznie. Jest to zaszczyt, ale i niebezpieczeństwo. Tak jak w życiu apostoła Pawła. Jeżeli by nie odpowiedział na głos Boży, jeżeli by nie to widzenie, które do niego przyszło, nie zadziałało na niego, jego życie potoczyłoby się w całkiem złą stronę. Zauważmy, na beniaminitach i na społeczności tkwi olbrzymia odpowiedzialność. Społeczność powinna wykorzystać ich energię, a beniaminici powinni uważać, żeby nie zboczyć z drogi pańskiej. Bo akurat ich pokolenie ma bardzo łatwo. Ale zobaczcie, braterstwo, jedną bardzo ciekawą rzecz na zakończenie. Chociaż to pokolenie, gdybyśmy tak spojrzeli, tak się wydaje, że tak wiele zła, 2 razy walczyli ze swoimi braćmi, to gdy przyszło do rozdziału królestwa, to przy Dawidzie, przy pokoleniu Judy zostało tylko jedno pokolenie, Beniamina. 10 pokoleń zniknęło. Został tylko Juda i Beniamin. Zobaczcie, że chociaż wydawałoby się, że byli tak źli, ale dobrze wybrali, zostali z Dawidem, z pomazańcem pańskim. A im przecież było najtrudniej. Bo przecież to oni mieli konkurencyjnego króla, to spośród nich był król. Im najtrudniej przecież było uznać Dawida. A mimo wszystko oni przy Dawidzie zostali. Oni zostali przy Dawidzie. I oni, braterstwo, zapewne przyczynili się, gdy Dawid zdobywał Jeruzalem i zdobywał wszystkie okoliczne kraje, podbijał, to zapewne beniaminici mieli w tym olbrzymi udział, co świadczy ich obecność w oddziałach króla Dawida. I to, że uznali go, a jak go uznali, to później już na zawsze zostali z pokoleniem judowym. I dzisiejszy Izrael to 2 pokolenia. Judy i Beniamina. Zobaczmy, jak wiele bólu, ale jak wiele błogosławieństwa przynieśli narodowi izraelskiemu beniaminici. Spójrzmy, że pewne cechy beniaminitów również są w nas. Spójrzmy i wyciągnijmy historię z tej lekcji słowa Bożego. Amen.